Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, rok 2022, polityka i wojna. Ta wojna też w jakiś sposób określa tą politykę, to co dzieje się w świecie, w Polsce, w Europie. Nasi goście, profesor Wojciech Polak, zastępca przewodniczącego kolegium IPN. Witam serdecznie, panie profesorze.
Serdecznie, szczęść Boże.
I jest z nami też pan Piotr Biegalski, nauczyciel historii, filozofii i religii 10 ELO w Toruniu.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Dziękujemy, że państwo, panowie przyjęli zaproszenie. Tak można by powiedzieć, no, wydarzenia ostatnich 12 miesięcy, to jakby wojna wpływa na politykę, to agresja Rosji na Ukrainę sprawia, że no, my pytamy się też, no, pierwsza polityka, prawda, ale te wszystkie uwarunkowania społeczne, gospodarcze, energetyczne, bardzo często mówimy o węglowodorach. Jak panowie patrzą, bo też tak się stało, że Polska chyba 1 stycznia, tak, zaraz nowy rok mamy, ale rozpoczęła formalnie swoją taką prezydencję w Radzie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE. I też te pierwsze spotkania, jak patrzyłem na taki kalendarz, to zanim się wojna rozpoczęła w lutym, to ile spotkań, ile już różnych gremiów się spotykało, mówiąc, jakby uświadamiając, co tak naprawdę za chwilę rzeczywiście może się stać. Jak panowie patrzycie właśnie na politykę, bo może dziś trochę powiemy o tej szeroko pojętej światowej polityce, europejskiej czy polskiej. Panie profesorze.
No, to jest pewne przełamanie, pewien moment zmian w układach politycznych i no, konia z rzędem temu, kto ściśle powie, czym to się skończy, bo tutaj często politolodzy, w ogóle obserwatorzy polityczni zawodzą w takich sytuacjach. No bo popatrzmy, z jednej strony ambicje niemieckie, żeby w porozumieniu z Putinem no, w jakiś sposób kontrolować stary kontynent, a właściwie stary kontynent rozszerzony o spore części Azji, czyli tak zwaną Euroazję. I ta cała koncepcja oparta między innymi o Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli Niemcy jako dystrybutor rosyjskiej energii na całą Europę, Niemcy jako państwo przywódcze w Unii Europejskiej, które faktycznie o wszystkim decyduje. Niemcy, które wypierają wpływy amerykańskie z Europy, które miałyby się stać coraz mniejsze. I Niemcy, które akceptują wpływy rosyjskie coraz dalej idące na terenach dawnego Związku Sowieckiego, czyli także na Ukrainie. No, wygląda na to, oczywiście Niemcy będą zaprzeczać tutaj bardzo gorąco, ale wygląda na to, że agresja na Ukrainę rosyjska w lutym była z Niemcami po prostu uzgodniona. To miała być niewielka wojenka, jak to przypuszczał Putin, że w ciągu tygodnia zajmie Ukrainę, zajmie Kijów, że będzie witany z kwiatami, że Ukraina to jest państwo upadłe, a Ukraińcy w większości uważają się za Rosjan. Putin chyba sam w to wierzył. To świadczy zresztą o kompletnym blamażu wywiadu rosyjskiego, który chyba bał się Putinowi powiedzieć prawdę, jaka jest prawda. W każdym razie ten układ z Niemcami miał tutaj zafunkcjonować. Z jednej strony Nord Streamy dostarczające energię, bliskie więzi niemiecko-rosyjskie. Z drugiej strony Ukraina praktycznie przyłączona do Rosji, chociaż może by tam w Kijowie jakiś rząd prorosyjski, gdyby się udało zająć,
chociaż
zamontowali.
Patrząc na to, co stało się z aneksją Krymu, może tak też Putin myślał, że nie będzie żadnych trudności, żadnego rozgłosu, chociaż tego wojska no jednak postawił znacznie więcej, no więc tak.
Bo większe terytorium. Na to na to liczone. I nagle ta cała koncepcja się załamuje, prawda? Załamuje się. Co jest przede wszystkim blamażem nie tylko Rosji, której właściwie te mocarstwowe zapędy okazują się w dużym stopniu kolosem na glinianych nogach, prawda? Ale także blamażem dla Niemiec, których koncepcje geopolityczne śmiałe, prawda? Odważne i właściwie nastawione na dominującą pozycję w Unii Europejskiej, czy wręcz w całej Europie, te koncepcje też się załamują. Właściwie Niemcy muszą teraz udawać bardzo oburzony kraj, prawda? Wszystkie kraje europejskie mniej lub bardziej udzielają pomocy Ukrainie. Niemcom też wypada. No zobaczmy, jak te Niemcy się wiją, żeby tej pomocy nie udzielać. Jakie to jest żałosne i jakie to jest pokrętne. Niemcy chciałyby grać pierwsze skrzypce w jakichś ewentualnych rozmowach w kierunku pokoju, rozejmu, czy jakiegokolwiek powstrzymania walk, ale w gruncie rzeczy nie mają żadnych narzędzi, żeby to realizować. Dla Niemiec to jest utrata autorytetu na wielką skalę. No, dla Rosji, no, czym to będzie dla Rosji, to jeszcze zobaczymy, bo tutaj postawienie jakiejś diagnozy, jak się potoczy sytuacja dalsza w ciągu roku czy dwóch, jest bardzo, bardzo trudne. No, ale sam fakt, że tak państwo uważające się za supermocarstwo, prawda, przez rok czasu właściwie te sukcesy, które odniosło w postaci tam okupowania pewnych części Ukrainy, ale było okupione takim kosztem, że trudno to nazwać sukcesami, prawda? A teraz zaczyna powoli tracić zdobyte terytoria, więc właściwie okazuje się państwem słabym, państwem w stanie rozkładu. No, dla bocznego obserwatora nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, ale i Niemcy, i Zachód zaczynają teraz nagle przecierać oczy, mówić, że tak, to wy Polacy mieliście rację, to państwo słabe, agresywne, o tendencjach imperialnych, trzeba było jednak tą niezależność energetyczną na przykład zachowywać. No my Polacy doświadczeni pod wieloma względami, jednak myślący dużo bardziej racjonalnie, o tym wiedzieliśmy od początku. Tu jeszcze dodałbym jedną rzecz jeszcze, tylko na koniec tej części naszych rozważań, że ja wcale nie jestem tak do końca przekonany, że Niemcy, Francuzi czy inne państwa europejskie po tym całym doświadczeniu zmądrzeją. Bo już tyle było tych doświadczeń z Rosją rozmaitych, po których po kilku latach nagle wracali do tak zwanej konstruktywnej współpracy, głównie dla celów handlowych, żeby zarobić za wszelką cenę i nie licząc się z nikim. Tak robili Niemcy, tak robili Francuzi, tak robiły inne kraje, że ja wcale teraz nie mam pewności.
Pytanie, jaką koncepcję mają, prawda? Czy to, że jest wojna u kogoś, czy to zmienia, nawet gdy mamy kryzys energetyczny, gospodarczy, ekonomiczny, migracyjny, bo dziś też patrzymy, bo pytanie, czy Francuzi widzą problemy, chociażby migracyjne, bo je ich doświadczają, prawda? Cały czas policja w stanie wyjątkowym, stan wojenny, też zielone kamizelki, aczkolwiek wyprzedzamy, czy wracamy, no tak, ale znacznie dalej niż do początku tego roku.
Tu można sobie zadać pytanie, ale czy oni widzą w ogóle długofalowe skutki swojej polityki? Można odpowiedzieć, no nie widzą, no bo jeżeli teraz trwa wojna z Ukrainą, są olbrzymie kłopoty z zaopatrzeniem w energię, prawda? W Niemczech, czy we Francji, w innych krajach, no dobrze, że zima jest dość łagodna, no zobaczymy, jak będzie dalej. I Niemcy na przykład ciągle podnoszą te koncepcje Fit for 55, prawda? W Brukseli cały czas się dyskutuje o wiatrakach, o czystej energii, zamyka się elektrownie atomowe i tak dalej. No to no to właściwie odpowiedź jest, no ci ludzie nadal są w stanie jakiegoś amoku, zaślepienia, nawet w sytuacji tak dramatycznej, jaka teraz jest z zaopatrzeniem w energię w całej Europie. Więc zobaczmy, jaki to jakiś niebywały fanatyzm, ślepota. No trzeba wprost powiedzieć, no głupota, po prostu głupota.
Dziękuję. Panie Piotrze, pan tutaj koncepcja, no bo wojna wiele zburzyła już.
To prawda, 10, wiele zburzyła tutaj. Pan profesor już wiele nakreślił takich geopolitycznych na arenie międzynarodowej sytuacji, ale ja bym chciał się zatrzymać. Tutaj ojciec wspomniał, że już prawie rok i rzeczywiście 10 miesięcy trwającej wojny w Ukrainie i zatrzymać się na dacie 24 lutego. I spojrzeć to przez pryzmat może doświadczenia jednej osoby. W naszej szkole pracowała, w szkole, w której pracuję, w 10 liceum, pani Osłana, która była psychologiem i opowiadała, jak 24 nad ranem przyszedł do niej sąsiad, obudził i mówi, że jest wojna, żeby się pakować. Pochodzi z Kijowa, mieszkała w Kijowie, żeby się pakować, bo może być źle. I ona mówi, że nagle się rozpłakała przed drzwiami pokoju do swojej córki, nastolatki, jak obudzić swoją córkę i powiedzieć, że jest wojna. Parafrazując tą historię, jak dzisiaj, kiedy od 10 miesięcy każde media w Polsce, w Europie, na świecie też opowiadają o wojnie. My się trochę do tego przyzwyczajamy. Ale jak opowiedzieć, proszę Państwa, żebyśmy zrozumieli, jaka to tragedia milionów ludzi dotyka w praktyce. Myślę, że Polska na tej arenie międzynarodowej, Słowacja, Litwa, Węgry, te kraje, Rumunia, do których emigranci czy uciekinierzy przed wojną, uciekinierzy właściwie, no uchodźcy przed dramatem wojny przychodzą, z jakimi doświadczeniami. Też jeszcze tutaj mam tą wielką przyjemność uczyć ukraińską klasę historii. Jedna z dziewcząt opowiadała, jak dla niej największym problemem było, że 25 miała być klasówka z chemii lutego. I nagle rano, kiedy dowiedziała się, że jest wojna, nie ma szkoły, że nie idą do szkoły, i mówi, nagle te wszystkie problemy gdzieś tam odeszły. I też wydaje mi się, że to też pokazuje, że być może i dla nas dzisiaj Europejczyków to takie wygodne życie i największym problemem, tak jak dla młodzieży może była klasówka, a dla nas, żeby mieć możliwość przemieszczania się, kupowania, mieć tanią energię, że jednak tak nie jest, że są sprawy istotne i ważne. I że tak jak wielu powtarza, że wojna w Ukrainie tak naprawdę to jest wojna, to co mówił wczoraj do swojego parlamentu prezydent Zełenski, że Ukraina broni Europy, ale też Europa przez to, że Ukraina jej broni, nie będzie bała się już nigdy Rosji. Że wydaje mi się, że to był taki, jak dla mojego pokolenia, wprowadzenie stanu wojennego, tak wydaje się, że dla pokolenia Ukraińców, ale poniekąd też Polaków i Europejczyków, 24 lutego będzie takim czasem pewnego dojrzewania, że nie jesteśmy w stanie stworzyć świata, że pomalujmy świat w kolory tęczy i będzie bajkowo, że po co nam, no Niemcy zaczęły się rozbrajać, prawda, dzisiaj niemieckie media mówią o Polakach, którzy stają się potęgą militarną, ale żeby zachować pokój, trzeba mieć ten rozsądek, że niestety w dzisiejszym świecie zawsze pojawi się jakiś Putin, jakiś Stalin jak wcześniej, jakiś Pol Pot, jakiś Mao Tse-tung, jakiś inny wataszka, którzy będą chcieli po swojemu ułożyć świat. I ta historia pani Osłany, jej córki, a także tej mojej uczennicy, gdzie się to zmieniło, niech też pokaże nam, że coś w naszym życiu się zmieniło i to już nigdy nie wróci, żebyśmy zobaczyli rzeczy, które są istotne i ważne, a nie tylko na tym, że mamy się bawić, ma być wesoło, że Unia Europejska próbowała wręcz zrobić z Europy taką trochę karuzelę. Także mamy się bawić, niczym za bardzo nie przejmować. Prąd do tej karuzeli, energia będzie za pół darmo, z jakiego kręgu, prawda? Od kogo to już nieistotne. Okazuje się, że to było bardzo istotne, bo jak powiedział jeden z senatorów amerykańskich, że stworzenie Nord Stream 1, Nord Stream 2 to jak wytyczenie szlaku dla rosyjskich czołgów. No to jest przecież omijanie Ukrainy i Polski rurociągów, którymi miałby płynąć gaz drogą tradycyjną lądową, no to była już jakby zapowiedź tego, co się stało 24 lutego. Szkoda, że tak jest. Miejmy nadzieję, że tym razem i my Polacy, i Europejczycy będziemy mądrzy, że to nas czegoś nauczy, że nie można ufać tam, gdzie nie ma demokracji, gdzie nie ma wolności, gdzie religijność jest, tak jak czytałem badania, do cerkwi rosyjskiej chodzi około 2% Rosjan, gdzie nie ma jakichś wartości głębszych niż tylko, żeby posiadać. Tutaj też poniekąd trochę już profesor wspomniał i ojciec, no, że Rosjanie zrobili, Putin zrobił dla Rosjan to, co Hitler dla Niemiec, że taki będzie teraz ich obraz. Ale mentalność rosyjska, na tyle, ile zdołałem poznać, to jest mniej więcej taka, że my chcemy, dla nas zdobycie szacunku to jest bycie, nie wiem, zdobycie Mount Everestu, wynalezienie czegoś, bycie prawym człowiekiem, a Rosjanie mówią, że będą nas szanować, jak będą się nas bać. I to jest ta różnica, żebyśmy nie dali się też omamić, że jak Rosjanie chodzą tak samo ubrani jak my, jeżdżą tymi samymi samochodami, to oni są mentalnie podobnymi ludźmi. To jest troszeczkę inaczej.
Mhm. Tylko też musimy się w tym kręgu kulturowym, czy różnokulturowym jakoś odnaleźć. I tak powiemy, że historia kołem się toczy, chociaż te politolodzy, którzy by próbowali wymyśleć jakiś scenariusz albo przedstawić jakiś scenariusz, jakieś rozwiązanie, no to może się nie sprawdzić. I teraz pytanie, czy mamy wojnę, w jaki sposób ona różne kraje dotyka, tak mówimy Francuzom i Niemcom jeszcze dosyć daleko, my jesteśmy najbliżsi i też wielu o nas mówi, że zachowaliśmy się, czy zachowujemy się jak trzeba, że potrafimy i pomóc, nawet nie patrzymy, co z tego będzie, jakie mogą być nawet tego konsekwencje, bo nad tym też powinniśmy się zastanawiać. No ale dziś jest człowiek, który jest w potrzebie. Naród, który ucieka, prawda? Bo jemu sąsiad wszystko zaczął rujnować. I teraz pytanie, mamy konkretny kryzys, mamy skutki tej wojny i jaką politykę prowadzimy? Słyszeliśmy o 9. sankcji niedawno względem Rosji, też bardzo to opornie idzie w Europie, bo właśnie czemu mamy tak, a nie inaczej postąpić, bo my sami na tym stracimy, jak wprowadzimy sankcje. Może też być tak, prawda? Niemcy będą oporne, no bo oni byli skierowani na współpracę z Rosją, a teraz mają sankcje wprowadzać i szukać rozwiązań poza rozwiązaniem, które mieli do tej pory. Jak panowie to postrzegacie, prawda? Bo my się też tego uczymy. To nie jest jakiś gotowy scenariusz, który otwieramy, wyciągamy z szuflady i mamy rozwiązanie na energetykę, na sytuację społeczną, polityczną, na różnego rodzaju układy międzynarodowe. Panie profesorze.
Jest takie powiedzenie, że gdy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie. I my chyba w tej sytuacji trudnej i złożonej po prostu zachowujemy się przyzwoicie, udzielamy pomocy Ukrainie i to bardzo daleko idącej. Występujemy o sankcje wobec Rosji, o uruchomienie wszelkich mechanizmów, które mogą osłabić Rosję. No, osłabienie Rosji to jest także osłabienie agresji na Ukrainę. To jest rzecz logiczna. No, czy mamy tutaj poparcie ze strony chociażby Unii Europejskiej czy państw Europy? No nie mamy. No, nie mamy, nie ma co ukrywać, że jesteśmy tutaj dużo bardziej radykalni, zdecydowani, jeżeli chodzi o te sankcje wobec Rosji. Zaś jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, no to rekompensaty dla Polski ze strony Unii Europejskiej są żałosne po prostu, więc to wszystko nas kosztuje i to są nasze pieniądze, które jednak bardzo dobrze, że wydajemy. Tu jest jeden wniosek dość optymistyczny z tego wszystkiego, że jesteśmy, jak się już okazuje, krajem jednak na tyle sprawnym i, no nie bójmy się tego słowa, zamożnym, ta daleko idąca pomoc udzielana Ukrainie nie powoduje u nas jakiejś katastrofy. Oczywiście wywołuje kłopoty i to te kłopoty wszyscy mamy, nawet jak idziemy do sklepu spożywczego i widzimy ceny na półkach, no to jest konsekwencja tej całej sytuacji, całego kryzysu. Natomiast nie ma jakiejś zapaści, nie ma jakiejś katastrofy, nie ma jakiejś hiperinflacji. To są rzeczy, które raczej nam nie grożą, chociaż będzie pewnie jeszcze dość ciężko przez najbliższe lata. Mnie się wydaje, że to jest także nauka pewnego realizmu dla nas. Gdy rozpoczęła się wojna 24 lutego, gdy zaczęliśmy już z dnia na dzień przyjmować dziesiątki tysięcy uchodźców ukraińskich dziennie, prawda? No to początkowo liczyliśmy, że Unia Europejska przyłączy się do nas, że udzieli nam daleko idącej pomocy, żeby zaczną płynąć do nas pieniądze, środki na pomoc dla tych Ukraińców. No te pieniądze i środki popłynęły w sposób wysoce niezadowalający, prawda? I to jest właśnie ta lekcja tego, że w Unii Europejskiej obowiązuje jednak straszliwy egoizm, że także no to, o czym ja na przykład już wiem od lat wielu i sporo ludzi wie, ale nie wszyscy Polacy rozumieli to, że Niemcy właściwie prowadzą politykę, no trzeba to wręcz powiedzieć, wrogą wobec Polski w wielu aspektach, a jakiekolwiek elementy rozwoju gospodarczego Polski są dla nich solą w oku. No popatrzmy, tutaj port kontenerowy na wyspie Wolin, uznam, prawda, na tych wysepkach na Zalewie Szczecińskim. Od razu protesty jakieś tutaj właśnie, niestworzone oskarżenia pod adresem Polski. Pogłębienie Odry, żeby uczynić z niej wygodny szlak żeglowny. Niemcy mają przecież na Renie, na Łabie takie szlaki. No to od razu jakieś zarzuty ekologiczne, jakieś Bóg wie jakie wymyślane argumenty. Jakikolwiek element rozwoju gospodarczego Polski jest solą wokół niemieckim i wywołuje gwałtowne protesty. Więc ta wojna na Ukrainie i ta cała sytuacja wokół tej wojny nauczyły nas realizmu. Tu dodajmy jeszcze, że już potężną lekcją realizmu był COVID. To w czasie szczytu epidemii zaczęto mówić, że zrozumieliśmy, jak wielką wartością jest państwo narodowe, prawda? Że Unia Europejska, no cóż, ona się okazała właściwie bezsilna. Jedynie jakieś tam przetargi, jakieś tam przykre sytuacje, nieudzielanie pomocy tym państwom najbardziej zagrożonym czy poszkodowanym. W gruncie rzeczy Unia okazała się właściwie bezsilna wobec tej epidemii. Polacy mogli polegać tylko na własnym państwie. To też dało do myślenia. Są pewne statystyki obecnie. Popatrzmy, jeszcze 2-3 lata temu, gdy robiono ankiety na temat stosunku Polaków do Unii, to się okazywało, że jesteśmy najbardziej euroentuzjastycznym krajem w Europie, że tam 70% pozytywnie jak najbardziej się wypowiadało i że to w ogóle był totalny zachwyt Unią Europejską. Teraz te ankiety, o których się niewiele jakoś pisze w środkach masowego przekazu i mówi, wykazują na przykład, no była taka niedawna ankieta, która wykazała 43% za przynależnością do, przeciwko przynależności do Unii Europejskiej, 41% za, reszta niezdecydowana. To jest naprawdę wzrost eurosceptycyzmu olbrzymi. Zaczynamy po prostu wątpić, czy nam to się wszystko opłaca, czy to idzie w dobrym kierunku, czy my suma summarum wychodzimy na tym wszystkim dobrze. Ja tu jestem daleki od sugerowania jakichś konkretnych rozstrzygnięć, ale, ale to, że zaczynamy myśleć i zastanawiać się nad tym wszystkim, to uważam, że to jest objaw dobry.
Dziękuję. Panie Piotrze, jak pan patrzy na to przywództwo w Europie, bo tak jakby to też dwutorowo idzie, no i też przywództwo w Polsce, jak sobie rząd radzi, jak sobie radził poprzedni czas, też jakoś naznaczony, prawda, tutaj jak pan profesor mówi, COVID-em, teraz mamy wojnę, to na pewno się też odbije na polityce, bo chciałby się pracować w normalnych warunkach. A my mamy warunki kryzysowe.
To prawda. Zaczynając może od tej drugiej części pytania ojca, ja powiem tak, jako Polak jestem bardzo dumny z obecnego rządu i z zabiegów prezydenta na arenie międzynarodowej. Polska lobuje bardzo mocno za Ukrainą. Zełenski nazywa naszego prezydenta Andrzeja Dudę największym przyjacielem. Spotkał się z nim po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Kilkakrotnie prezydent bywał w Ukrainie, czy spotykał się z prezydentem Zełenskim. No i to, co jest chyba najistotniejsze, że już kilka tygodni po rozpoczęciu działań wojennych, jako pierwsi premierzy pojechał z Polski premier Morawiecki, premier Kaczyński. Mimo, że Kijów wtedy jeszcze był właściwie oblegany. To był inny punkt wojny niż jest dzisiaj. To pokazuje osobistej odwadze i że tylko odważni przywódcy decydujący się na takie kroki, podejmujący odważne decyzje, mogą zapobiec dalszej eskalacji tej wojny.
Bardzo odważnie. Czy pan, że w społeczeństwie to się dalej liczy?
Że tak... Ja powiem tak. Polska prawica, że tak już użyję, ma nieraz trudności z komunikowaniem się, to znaczy, żeby przedstawiać swoje sukcesy. A to są naprawdę na arenie międzynarodowej. Wydaje się, że Polska dokonała milowego skoku w tym roku. To z polskim zdaniem się liczono. Ojciec wspomniał o 9 już bodajże pakietach sankcji. I to Polska jest inicjatorem tych sankcji na arenie Unii Europejskiej, gdzie na wniosek to właśnie polskich przedstawicieli.
Tam jak premier Mateusz Morawiecki do Berlina jeździł i do Niemców mówił, prawda?
To prawda.
Do Olafa Scholza, no weź człowieku coś zrób
więc,
w tej sprawie.
No, ale ja rozumiem, że znając trochę biografię przywódcy kanclerza Scholza niemieckiego, kiedy jeździł jako jeszcze młody działacz do Berlina Wschodniego w latach 80. Z ramienia wtedy tej partii SPD, lewicy zachodnio-niemieckiej i jak oni byli niemalże czerwone dywany przed nimi rozwijano, to dzisiaj pokutuje. No przecież spora część przywódców niemieckich jest niejako stoi grzecznie do kasy Gazpromu, jak chociażby były kanclerz Schröder, prawda? No to jest i dopiero po jakimś czasie, nie w dniu wybuchu wojny, dopiero po jakimś czasie zrezygnował. Narzucono mu niemalże tą rezygnację z pracy w Gazpromie. To pokazuje, jak pieniądze, niestety, jak pieniądze przesłaniają jakiekolwiek wartości, ale też pokazują pewną krótkowzroczność tych działań, bo ja nie sądzę, żeby Putin, który jeśli połknąłby Ukrainę, tak jak przypuszczalnie planował w pierwszych tygodniach wojny, to nie byłaby, granicą nie byłaby tylko Odra, tak mi się wydaje, że to byłby pochód trochę w dalszej perspektywie, że Europa właściwie z 500 000 000 ludzi w porównaniu z 1,5 miliardami Chińczyków czy Hindusów, to te dwie wielkie potęgi wyrastają, te dwa kraje na potęgi gospodarcze, mając do tego jeszcze arsenał jądrowy. Więc nie sądzę, czy Europa, jeśli to, co już profesor tutaj wspominał, Niemcy, którzy chcą niejako wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, żeby stać się tym głównym niejako rozgrywającym czy rozmawiającym z Putinem, ale mogłyby zostać w tych rozmowach połknięte. A jak traktuje wielkich przywódców Putin, no to chyba słynny obraz już przy takim stole, nie wiem, 30-metrowym, kiedy prezydent Macron Francji rozmawia, no niemalże na klęczkach przed Putinem, dzwoni do niego, spotyka się z nim i właściwie efekty są żadne tych rozmów. Ale też należy pamiętać, że Francja, która ma własne środki energetyczne, bo jest najbardziej w Europie wyposażona w elektrownie atomowe w Europie Zachodniej.
Tak, i w gaz z Algierii.
I gaz ma z Afryki, energię z atomu, ale ma bardzo dużo różnych firm. No przecież największą fabryką samochodów było Renault, które się w końcu wycofało z Rosji. No dzisiaj tam na bazie chińskiego i trochę na podwoziu Daci Logan, jak czytałem, będzie produkowany Moskwicz 3, a także Moskwicz 3E, czyli wracają do starych rosyjskich, można powiedzieć radzieckich konstrukcji, ale w oparciu o to, co Francuzi między innymi zostawili, no bo wszystkiego nie wywieźli. Wycofując się, a więc różne koncerny, jakie francuskie miały swoje fabryki na terenie Rosji, no to były ogromne, ogromne środki finansowe. No i Francja, podejrzewam, że tak jak Niemcy, chciałyby szybko na ten rynek wrócić i dalej czerpać z tego profity.
Drodzy Państwo, zapraszam też do kontaktu słuchaczy. Proszę o telefonowanie do telewizji. Widzów też zapraszamy. Podam numery do naszego studia. 56 657 0013 Polska Północna, Polska Południowa. 56 657 0014 przepraszam, 11 i 12 końcówka Polska Północna i Południowa, 536 600 300 i 536 600 400 to telefony dla widzów i słuchaczy Radia Maryja w naszej rodzinie i jeszcze dwa dla zagranicy, 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś rok 2022, mówimy polityka i wojna. No, nasi goście, profesor Wojciech Polak, zastępca przewodniczącego kolegium IPN i pan Piotr Biegalski, nauczyciel historii, filozofii, religii w 10 LO w Toruniu. Więc też pytanie, no, z kim taką politykę prowadzić, jaka to będzie konsekwencja, bo pan tak wspomniał, że to trochę Niemcy chciały wyprowadzić może Amerykę z wpływów, bo kiedyś tak bardziej się mówiły, że to Chiny i może Rosja o to zabiega, prawda, żeby ta zmiana geopolityczna nastąpiła, żeby mniejszy udział był Amerykanów, Stanów Zjednoczonych w Europie. Pytanie, z kim my prowadzimy politykę, z kim się też prowadzi. Ale to może za chwilę, bo mamy pierwszego słuchacza, widza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zawsze.
Łukasz z Podkarpacia. Stało mi się trzeci raz już niż wcześniej na inne tematy, ale do rzeczy. Ja obawiam się, że my możemy zostać wciągnięci w tę wojnę, bo są różne takie siły, które chcą nas wciągnąć po prostu w wojnę. Ostatnio czytałem takie dwie książki Wojciecha Sumieńskiego. On też się przyczynił między innymi ten jego wcześniejsze książki do odsunięcia poprzednich rządów od władzy, ale ostatnio pisał dwie książki o wojnie, między innymi Nie nasza wojna i Strefa gniotu. I właśnie są siły i do tej wojny, co teraz jest, to częściowo się też przyczyniły Stany Zjednoczone. I po prostu są siły, które chcą nas wciągnąć w tą wojnę też i po prostu my nie możemy tak wychodzić przed szereg za bardzo, bo później jak działa artykuł 5 NATO, nie obliguje wcale do tego, żeby zbrojnie komuś pomóc i jeżeli będziemy zbytnio wychodzić przed szereg, to w końcu nam możemy zostać sami i tak samo wciągnięci w wojnę jak Ukraina. I jeszcze chciałem powiedzieć, że błogosławiony Bronisław Machiewicz to miał objawienie anioła stróża Polski I między innymi mu powiedział, że Anioł Stróż Polski, że Polska powinna walczyć, prowadzić bój bezkrwawy. Bój bezkrwawy. I, a to, co się dzieje, to na przykład, co pozwolono, w ogóle służby nie reagowały, został oblany ambasador Rosji w Polsce, między innymi. Jarosław Kaczyński powiedział, przekręcił taki, bo jest, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. A on to przekręcił, powiedział, chcesz pokoju, szykuj wojnę. I tak właśnie wygląda, tak on działa. Między innymi właśnie był w Kijowie, to powiedział, to był za tym, żeby wprowadzić wojsko NATO, kilku państw do Ukrainy. I po prostu obawiam się, że możemy zostać prędzej czy później wciągnięci w wojnę.
Dziękuję panie Łukaszu. Mamy dwa tematy. Panowie?
No, Lech Kaczyński przetłumaczył dokładnie to powiedzenie łacińskie. Si vis pace parabellum, no więc trudno tu robić z tego zarzuty. Natomiast no, ja się jestem gotów zgodzić z tym, że no, pewnie są siły, które by chciały nas w wojnę w jakiś sposób zaangażować. No, ale nasza polityka od samego początku tego konfliktu była polityką bardzo konsekwentną, że udzielamy Ukrainie pomocy daleko idącej, pomocy w sprzęcie na przykład. No, no, to, że daliśmy tej Ukrainie ze 300 czołgów swoich, to świadczy o tym, że ta pomoc rzeczywiście jest daleko idąca. Z tym, że popatrzmy z drugiej strony, że przy okazji przekazania na przykład tych czołgów my przeprowadzamy operację zamiany tych przestarzałych czołgów T, prawda, rosyjskich na amerykańskie Abramsy. Trzeba to było zrobić wcześniej czy później. No, agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że robimy to wcześniej. Podobnie wygląda sprawa też innych rodzajów uzbrojenia. Po prostu sytuacja jest taka, że my musimy być świetnie uzbrojeni i będziemy świetnie uzbrojeni. Oczywiście nie od razu, to jest pewien proces, który potrwa, ale to zrobić musimy. Natomiast zauważmy, że zarówno Polska, jak i NATO bardzo, bardzo mocno starają się, żeby nie zostać wciągniętymi w wojnę. I to jest także pewna jedna z głównych myśli polityki amerykańskiej. Amerykanie robią wszystko, żeby z jednej strony pomóc Ukrainie i pomagają rzeczywiście jej bardzo mocno, ale z drugiej strony, żeby nie być zmuszonym do tego, żeby walczyć osobiście, prawda? Powiem tak, co do tych zapisów Paktu Północnoatlantyckiego. No, polityka, dobrze prowadzona polityka polega na ocenianiu pewnych rzeczy realnie, prawda? Ja wiem, że byłoby świetnie, gdyby układ NATO zawierał zapisy takie, że jeżeli ktoś nas zaatakuje albo inny kraj, to wszystkie kraje automatycznie przychodzą z pomocą. Ale takiego zapisu nie ma. Każdy kraj musi sam ocenić, czy przyjdzie z pomocą, czy nie przyjdzie. I to nie jest to zapis idealny z naszego punktu widzenia. Ale tyle udało nam się osiągnąć, do takiego paktu udało nam się wejść. On daje nam daleko idące gwarancje bezpieczeństwa. Oczywiście nie są to gwarancje idealne, bo na tym świecie naprawdę o idealne rzeczy to trochę trudno jest, prawda? Więc musimy być zadowoleni z tego, co mamy i uważać, że no i tak mamy bardzo dużo. No póki co Rosja trzyma się z daleka od tych granic NATO, prawda? No mogłaby na przykład rozpocząć jakieś działania zbrojne w kierunku państw bałtyckich, do których też ma pretensje, prawda? Popatrzmy sobie na Estonię na przykład. No jeżeli przy samej granicy z Rosją nad rzeką Narwą jest miasteczko Narwa 100-tysięczne, no miasteczko, bo miasto powiedzmy, Narwa 100-tysięczne i tam żyją w praktyce sami Rosjanie, prawda, przy samej granicy z Rosją. No to oczywiście tego rodzaju terytorium mogłoby się stać no, przedmiotem jakiejś agresji rosyjskiej, no ale Estonia należy do NATO jednak. Tutaj jednak Rosjanie, Putin postępuje dużo, dużo ostrożniej, więc istnieje jakaś jednak bariera, która powstrzymuje tego dyktatora, zbrodniarza przed atakiem na kraje NATO. Ja bym nie przesadzał z tym zagrożeniem wojną, z tym wciąganiem nas w wojnę. Myślę, że obecny rząd kieruje się zasadami rozsądku i potrafi odróżnić z jednej strony angażowanie się takie czynne, z drugiej strony udzielanie pomocy. A że przy okazji tego udzielania pomocy modernizujemy naszą armię, no to jest dobra tendencja, bo jak już powiedziałem, to trzeba było już dawno zrobić, więc róbmy to jak najszybciej.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowni panowie historycy.
Pana imię?
Mam na imię Stanisław Storunia, przepraszam.
Dziękuję.
Ja myślę, że wstąpienie do Unii było wielkim błędem. Przed wstąpieniem Polski do Unii Gerhard Schröder, czyli kanclerz, powiedział, że Polska wstępując do Unii pcha się w paszczę lwa. Na wstąpienie do Unii Polska wyjdzie jak Zabłocki na mydle. Bo Niemcy, jak i Rosja są naszymi odwiecznymi wrogami. Opanowali handel, likwidowano szczególnie zarządu Tuska, Buzka i Gwarcowicza przemysł i część kopalń. Czy nie powinna się zapalić czerwona lampka w głowie rządzącym, żeby dalej takie układy pójść? Ja jestem pewien, że dopłacamy do Unii, to nie małe pieniądze, a obecnie jesteśmy szantażowani, jeśli chodzi o KPO. Pożyrowaliśmy pożyczkę, a pieniędzy nie mamy, czyli to jest po prostu złodziejstwo. Jest taka dobra zasada. Umiesz liczyć, licz na siebie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, Panie Stanisławie. Panie Piotrze, z kim
to znaczy, jak
ile
wyłącząc,
za ile przeciw, tak?
Wchodząc kilkanaście lat temu do Unii, rzeczywiście nie, być może ja też nie widziałem i pewnie wielu moich rodaków nie widzieliśmy wielu dzisiejszych zagrożeń. Przede wszystkim Unia miała być jakby taką wspólnotą niepodległych państw, suwerennych państw i chyba na taką głosowaliśmy, przynajmniej ci, którzy wzięli udział w referendum na tak. Dzisiaj to się bardzo mocno zmienia. Pytanie tylko, no, czy mamy jakieś wyjście, czy jesteśmy Norwegią, Szwajcarią, że możemy pozwolić sobie być poza Unią. To jest pewnie wielki, wielki temat. Ale chcę też tutaj jeszcze nawiązać jakby do tego poprzedniego pytania jednego z naszych telewidzów, czy takiej obawy. Podkreślić profesjonalizm polskich władz. Tutaj no, na szczególne chyba zasługuje minister, wicepremier Błaszczak, który świetnie, bardzo profesjonalnie modernizuje wbrew histerii opozycji, modernizuje naszą armię. Tutaj już profesor to wspominał o tej zamianie czołgów z lat 60. na XXI wiek. Na Abramsy, ale także na koreańskie czołgi, które niewiele tylko ustępują Abramsom. Ale też, że ta wojna zaczęła się w sposób taki hybrydowy i Polska poniekąd w sposób bezpośredni bierze udział w tej wojnie, zaczęła się na białoruskiej granicy. W ubiegłym roku, już właściwie półtora roku temu. i to, jak profesjonalnie i jak szybko poradziliśmy sobie z napływem nielegalnych emigrantów.
Bo też pytanie, jakie decyzje podejmować, prawda, które będą dobre, jak będzie to odczytywał świat, ale też chociażby opozycja.
No ja myślę, że odpowiedzią na te wątpliwości są, co ojciec już tutaj przytaczał, wydarzenia w Paryżu, w Amsterdamie, w wielu miejscach, gdzie właśnie emigranci z tych krajów, gdzie właściwie płoną północny Paryż, tam gdzie są główne skupiska emigrantów, ciągle płonie. Tam są ciągłe demonstracje, tam właściwie nie wjeżdża się już. Są miasta, strefy w europejskich miastach już zamknięte. Więc teraz proszę sobie zobaczyć.
Niemcy, Berlin, Benelux cały.
Co chwilę słyszymy o jakiś... To nie chodzi, żeby tym ludziom nie pomagać. Ale jeśli chcemy pomagać tym osobom z krajów Afryki czy Azji, to pomagajmy im to, co robią wspaniale Polacy, co robi polski kościół, na przykład w Syrii, że pomagajmy im tam na miejscu. Bo kiedy my niejako przyjmiemy do siebie 20-30-letnich mężczyzn, którzy mogą być siłą napędową w swoich krajach, to dysproporcja między tymi krajami, z których emigranci przyjeżdżają do Europy, będzie się tylko powiększać. I właściwie nie damy rady. No, chcemy z Afryki stworzyć jedną wielką taki park Serengeti, gdzie będą biegać antylopy i lwy i ludzi tam nie będzie, bo wszyscy przyjadą do nas. Musimy zachować w tym jakiś umiar i zdrowy rozsądek i pomagać to, co robi wiele krajów, w tym Polska wspaniale, pomagać tym, którzy są w trudniejszej sytuacji, pomagać na miejscu, tam gdzie po prostu mieszkają, bo jeśli my będziemy Europą, która będzie miała ciągle wewnętrzne problemy, to im nie pomożemy, to będziemy się borykać sami ze sobą. I jeszcze tutaj do słuchacza...
Jest też pytanie, która polityka się sprawdza. Dopiero z jakiejś perspektywy czasu. Tutaj pan Stanisław też pyta, no nasza wspólnota w Unii Europejskiej, prawda? Bo mieliśmy... To miała być wspólnota... może być taka...
Suwerennych,
niepodległych ojczyzn. No i jakiś układ taki sprawiedliwy, ale układ ekonomiczny. A dziś też widzimy chociażby, bo zrzuca się na rządzących kwestię tego KPO, kwestia funduszy unijnych, ale tak naprawdę inni dostali dlatego, że dotknął ich koronawirus, a nas nie wiem, czy dotknął, czy jednak nie dotknął, bo ktoś przykłada jakąś inną miarę i pokazuje, jakbyśmy się o to nie starali, ale przecież to nie była kwestia starania, tylko równego rozdzielenia, bo podejmujemy taką decyzję.
Oczywiście, na razie spłacamy kredyt, z którego nie konsumujemy. No to jest też takie kuriozum w tym wszystkim i mam nadzieję, zresztą widzimy to jest już tak patologicznie pokazane, zwłaszcza po wyborach we Włoszech, kiedy przewodnicząca Parlamentu Europejskiego strofuje Włochów i mówi, jak mają wybrać, bo są też metody, jak na Polskę czy Węgry, że możemy Włochom utrudnić życie, że jeśli wybiorą prawicowy rząd i dzisiaj Giorgia Meloni jest fantastyczną postacią sceny nie tylko włoskiej, ale europejskiej polityki, która przywraca pewien porządek też taki podstawowy porządek, mówiąc, że jestem matką, jestem katoliczką, jestem Włoszką, prawda? Taki porządek rzeczy, że ludzie nie dajmy się zwariować, nie dajmy się zunifikować i tak jak w Chinach rewolucja kulturalna lat 60., że ubieramy wszystkich na zielono, tak w Europie wszystkich na tęczowo. No to już jest, wydaje mi się, że jest próba przywrócenia. Próba, czy ona będzie udana, to zależy od naszego zaangażowania, żeby przywrócić pewien naturalny porządek. Już nawet nie chcę się odwoływać do absolutu, do Boga, ale do tego drugiego czynnika, jakim jest rozum. No bo to, co nas upodabnia najbardziej do Pana Boga, to jest właśnie rozum. I to, co jest wspólnym mianownikiem, czy było dla ludzi wierzących i niewierzących, no to, że 2 + 2 = 4, więc odwołanie się do natury, do zdrowego rozsądku. i w takim rozumieniu czy klasycznej definicji prawdy tej arystotelesowskiej zgodności osądu z rzeczywistością, to budowało naszą cywilizację, która gdzieś jest próba jej rozmontowania. To nie tylko rozmontowania Kościoła, ale rozmontowania całego tego wszystkiego, co
porządku społecznego,
co przez tysiąc, czy blisko 2000 lat Europejczycy osiągnęliśmy.
Dziękuję.
Ja bym tu jeszcze nawiązał do tego pytania, które ksiądz zadał, że właściwie z kim my tą politykę zagraniczną powinniśmy obecnie prowadzić. Ja bym powiedział tak, że należałoby tu przytoczyć to mickiewiczowskie przysłowie: niedźwiedzie prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, prawda? Że tutaj są państwa, które zachowują się w obecnej sytuacji bardzo rozsądnie i bardzo mądrze. No Finlandia, prawda, która uświadamia sobie niebezpieczeństwo grożące ze strony Rosji, która buduje taki sam płot na granicy z Rosją, jak my na granicy z Białorusią, bo zdaje sobie sprawę, że może stać się obiektem takiego szantażu imigracyjnego w każdej chwili. No i ta Finlandia wydaje się takim naturalnym, szczególnym sojusznikiem. No siłą rzeczy takimi sojusznikami są państwa bałtyckie, które zdają sobie sprawę z tego czym, jak poważne zagrożenie płynie ze strony Rosji. Ale właśnie na przykład Włochy ostatnio pod rządami pani Meloni, które wydaje się, że zdają sobie sprawę z zagrożenia rosyjskiego w sposób bardzo, bardzo wyraźny, które zaczynają udzielać Ukrainie daleko idącej pomocy wojskowej, jak to ostatnie dni pokazały, które na przykład zaczynają być bardzo stanowcze wobec imigracji do Europy, która na Morzu Śródziemnym to jest trochę osobne zjawisko, ale polegające na właściwie przestępczym działaniu, prawda, na różnych przemytnikach, którzy za straszne pieniądze przerzucają tych biednych ludzi i zostawiają ich na środku oceanu, Morza Śródziemnego, na środku Morza Śródziemnego. I to jest, tu też potrzebna jest jakaś energiczna polityka i Włochy taką politykę też zaczynają, więc wydaje mi się, że powinniśmy i to, chyba to robimy, w dużym stopniu kierować się właśnie tą zasadą sojuszu z państwami, które wiedzą, jak zachować się w tej dziwnej, niezwykłej sytuacji międzynarodowej.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maria.
Halo.
Witamy.
Witam serdecznie, Klaudiusz z Warszawy.
Prosimy.
Chciałem krótko tylko taki wstęp. Dziękuję za wspaniałe wypowiedzi pana nauczyciela i pana profesora oraz sugestie wyrobionego ojca w kwestiach politycznych. Mianowicie, bo w moim będą ukryte pytania, w jakiś sposób tak krótko, treściwie wypowiem. Mianowicie, czy Polska w tej chwili w opinii społeczeństwa nie jest uważana za państwo frontowe czy i uczestniczące w wojnie? W tej chwili mamy na terenie Polski dwie wojny. No jedną wojnę wygraliśmy z pandemią, z Białorusinami, a teraz mamy wojnę z Unią Europejską, z Niemcami, mamy wojnę, dokładnie wojnę ekonomiczną i materialną i wojskową z Rosją na polu ukraińskim. Jesteśmy tam zaangażowani. Właśnie jak na to patrzy społeczeństwo, bo te statystyki, które profesor podał, że w tej chwili chęć uczestnictwa w działaniach Unii Europejskiej zmalała już poniżej 50%. Pytanie, co będzie przez najbliższe dni i miesiące, kiedy ja słyszałem takie wypowiedzi już, że właściwie Tusk, jak dojdzie do władzy i zostanie premierem, to on wszystkie kamienie milowe podpisze i wrócimy do punktu wyjścia sprzed 2015 roku. No i dlatego premier Kaczyński sygnalizuje, że dla nas w tej chwili ważniejszą sprawą jest sprawa wewnętrzna, że my jesteśmy w 89 roku, że my musimy się wewnętrznie zastanawiać nad tym, jak obronić się przed zagrożeniem, przed wrogiem wewnętrznym, który już nam puka do drzwi, bo statystyki pokazują. I tutaj bardzo proszę panów, bardzo dziękuję, że tak się wypowiadają szczerze, jak na to patrzeć tym KPO? Czy to przypadkiem nie jest koń trojański, który w tej chwili spowoduje to, że nasz rząd za rok, kiedy ceny pójdą, poszybują, kiedy jest problemy z ogrzewaniem w tej chwili, nie wiadomo jak z tym węglem. Także chciałem przewrócić ten temat z wojny ukraińskiej, wojny polsko-niemieckiej na sprawy wewnętrzne, bo to są priorytety. Z Panem Bogiem pozostawiam dużo zdrowia, wesołych, szczęśliwych jeszcze dni, szczególnie Nowego Roku. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. No właśnie tak jest, że nieraz wojna do wojny, konflikt do konfliktu się dokłada. Też te działania na wielu frontach. No i pytanie, ta polityka, jak to wygląda, bo byliśmy jakby cały czas źle traktowani. Jak patrzy się z perspektywy przez Unię Europejską, byliśmy źle traktowani, no i teraz ewentualnie tylko byśmy wprowadzili takich polityków, żeby będzie polityka uległości, prawda? Czyli dalej będziemy źle traktowani, tylko jeszcze bardziej będziemy ulegli. A obecnie rządzący, no może jakieś warunki stawiają, też musimy to jakoś ocenić. Jak to jest z tymi różnymi frontami, no bo nam też jako społeczeństwo może jest ciężko, prawda? Bo to też spada na nas. Aczkolwiek nie ma dobrych i gotowych rozwiązań, bo ten układ, widzimy, był trudny. Teraz jeszcze doszła wojna, doszły koszta, prawda? Inflacja. To nie tylko, że u nas, nie? Chociaż opozycja często mówi, że tylko u nas są najgorsze warunki, no ale ona za wszelką cenę chce wygrać, chce stołków.
No. Że opozycja negocjuje z Brukselą, żeby podkręcać te różne, coraz to nowe warunki przyznania nam tych pieniędzy covidowych, tego KPO, no to jest sprawą oczywistą.
I trochę przyzwoitości byśmy życzyli.
I tu byśmy życzyli trochę przyzwoitości, ale tej przyzwoitości nie ma niestety. Z drugiej strony zauważmy, że obecny rząd prawicowy wykazuje wręcz anielską cierpliwość. Już kilka razy mówiono, że już trzeba machnąć ręką na te KPO, uderzyć pięścią w stół, dać spokój. Wracamy do stołu negocjacji. No teraz znowu ma być w styczniu uchwalona kolejna nowelizacja systemu sądowego w Polsce, prawda? Żeby wreszcie uznali, że to już ich zadowala i dali nam spokój. Czy dadzą? No ja powiem szczerze, wątpię. Wątpię. Uchwalimy to, wynajdą znowu coś i znowu zaczną stawiać nowe warunki. Moim zdaniem to jest trochę sytuacja beznadziejna. No, prawdopodobnie Bruksela chce doprowadzić nas do sytuacji uderzenia pięścią w stół. Być może będziemy musieli to zrobić. Ja wcale tego nie wykluczam. Na przykład uderzeniem pięścią w stół byłoby powiedzenie: tak, od dzisiaj nie płacimy podatku węglowego. Jest sytuacja kryzysowa, panuje wojna, jesteśmy państwem przyfrontowym, może nie frontowym, ale przyfrontowym. Podatek węglowy powoduje, że energia jest droższa.
Tylko może tak być, że Unia się nie będzie pytała przez TSUE, będą pobierali pieniądze z tego, co nam się należy, prawda? Bo zawsze jest jakiś fundusz, który nam się należy, ale można go pomniejszyć o to, że coś
nie oczywiście poniesie ze sobą lawinę posunięć, bo Unia oczywiście może tak zrobić, ale my możemy przestać płacić składkę i wtedy nastąpi ogólny kryzys. Więc ta sytuacja nie jest taka do końca beznadziejna, tylko że to są już rozwiązania śmiałe, radykalne. Błędem by było jednak zupełnie wykluczać te rozwiązania, bo być może nas do takiej sytuacji doprowadzą. Dlatego ja bym tutaj nie dawał żadnych odpowiedzi konkretnych, no bo tam aż takim prorokiem to ja nie jestem tutaj, żeby
i nie na tym chyba rzecz polega.
Nie na tym rzecz polega, tak. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy podkreślać, że żadne rozwiązania nie są nam obce w tej sytuacji. No smutne to jest, powiem tak, no obiektywnie patrząc smutne to jest, że opozycja zachowuje się w taki sposób, jak gdyby polski interes nie był dla niej czymś no, zasadniczym, prawda, więc to tu można tylko usiąść i płakać nad tym, ale no niestety takie są fakty i jest to niezmiernie trudne. Złośliwi mówią tak, a to właściwie niech przejmą sobie tą władzę na 4 lata po następnych wyborach i niech spróbują rządzić tak, jak oni chcą. Doprowadzą do takiego kryzysu, że bardzo szybko tą władzę stracą. Pewnie by tak było.
Też
tylko
nie tu o władzę tylko, chodzi, że, tylko o państwo, o Polaków,
że
o naród.
Tu chodzi o państwo, o ludzi. I robienie takich eksperymentów na żywym ciele kosztem obywateli, no przepraszam, to nie jest naprawdę dobre rozwiązanie.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam prelegentów.
Dziękujemy.
I chciałbym kilka słów zabrać na antenie.
Pan nam się przedstawi?
Józef.
Dziękuję.
I chciałem powiedzieć, że Unia Europejska to jest złodziej naszych przemian, które myśmy wywalczyli z Solidarnością w naszej ojczyźnie i chcieliśmy mieć wolność i nas uczyli w szkole podstawowej, że Unia nam będzie pomagać. A ja teraz już mam ponad 60 lat i ta Unia nas okrada nas w białych rękawiczkach nas kradnie na wszystkich szczeblach. A do tego się przyczynia nasza opozycja. Oni nas, obywateli, w ogóle jej ojczyzny nie bronią. To są pomocniczy złodziei, którzy dokładają rękę do wrogów. Do wrogów z lewa i z prawa. I chciałem powiedzieć jeszcze, że jak świat światym, Rusek z Germanem nigdy nie będzie bratem Polski i naszej ojczyzny. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Aczkolwiek to sąsiedzi. Nieraz pytam, jak żyć z sąsiadem. Panie profesorze, panie Piotrze, jak to taką politykę prowadzi? Aczkolwiek to sobie nawet podkreśliłem 2 razy. Złodzieje przemian. No tak jest, bo też jak, dajmy na to, wyzwalaliśmy się spod PZPR-u komunistów, no to jak można było rodowe srebra i to takie, które dziś przynoszą naprawdę krocie.
Tylko, że z tymi przemianami, tak przepraszam, że wejdę w zdanie, ale tutaj chyba być może naszemu telewidzowi chodziło, że chyba też pokutuje to, co premier Mazowiecki nazwał grubą kreską. Nierozliczenie, nienazwanie. W takim symbolicznym, nieraz nie doceniamy symbolu, jaki odgrywa w pamięci później kolejnych pokoleń Polaków. Nierozliczenie. Możliwość do końca tworzenia czy z Jaruzelskiego Kiszczaka jako bohaterów. Tak, odwalcie się, jak jeden z redaktorów naczelnych, on użył mocniejszego słowa, od generała, ręce precz od generała, żeby wystawiać mu pomniki.
W innym miejscu wyznawał mu miłość, no ale...
Prawda? I myślę, że ten brak takiej jednoznacznej potępienia tamtego systemu, nierozliczenie, przynajmniej na takiej symbolicznym znaczeniu takiej Norymbergi swego rodzaju, tych głównych przywódców, z tych kilkudziesięciu lat ucisku, ale też okresu i morderstw, zniszczenia życia milionów Polaków, zgodzenie się na odebranie połowy terytorium, przyjęcie
obcych. Pytanie, kto to miał zrobić, jak oni byli we wszystkich strukturach, nie?
To prawda, ale to też chyba jest odpowiedź tutaj dla telewidza, co ojciec tutaj powiedział, że być może Solidarność, ruch 10-milionowy, miał bardzo zróżnicowany, te 10 milionów było bardzo zróżnicowane i być może nie było takiej siły, albo po prostu już chcieliśmy na tyle żyć, ja pamiętam, jako młody człowiek.
Zmęczeni.
Tak, i chcieliśmy zaczynać po prostu możliwość wyjazdu za granicę, dorabiania się, kupowania książek bez cenzury, wakacji w fajnych miejscach, że po prostu ta normalność nas tak zachwyciła, że mówimy, zostawmy tamto. Ale się okazuje, że tamto ciągle za nami idzie nierozliczone i gdzieś tak jest. Trochę nam być może, tylko trzeba pamiętać, że Unia nam zabierze tyle, ile sami damy. I że to, co już tutaj pan profesor powiedział, i no, trzeba to podkreślać, że zdecydowane przywództwo Polski, jakie jest dzisiaj, żeby oddanie teraz na cztery lata, to jest cofnięcie nas w tym wszystkim. To będzie gorzej niż... To cofniemy się zupełnie w jakąś, nie wiem, jak w XIX wieku. Znów nas nie będzie niemalże na mapach Europy. No będziemy jakąś tam takim sobie tutaj krajem, ale bardzo mocno podporządkowanym. Dzisiejsza opozycja wspólnie z większością Parlamentu Europejskiego, no, który to jest liberalno-lewicowy, no, próbuje uzyskać władzę po to, żeby podporządkować się głównemu właściwie no, takiemu mocodawcy, czy temu, który ma wpływ na obstawianie stanowisk. Może już premier Tusk zrezygnował z premierostwa kraju na rzecz pewnej ciekawej intratnej na pewno finansowo, ale niewiele znaczącej w praktyce jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prawda, to no, zrezygnował, był tam. To wiadomo, że bez decyzji pani Merkel, ówczesnej kanclerz Niemiec, ta jego funkcja nie byłaby możliwa. To stanowisko byłoby bez niej, no, bez niej udziału nie byłoby możliwe. I wydaje się, że no, dzisiejsza opozycja wspólnie z wieloma politykami unijnymi, patrz, niemieckimi, francuskimi głównie, być może holenderskimi z mniejszych krajów również, jest taką, która chce bardzo mocno wpłynąć na wybory jesienią przyszłego roku, po to, żeby było tak, jak było, czyli żeby właściwie niewiele się zmieniało, a nasze dokonania, przecież już doradcy, jak generał Różański czy inni mówią, że no po co nam tyle tego sprzętu wojskowego, prawda? Jak się rozbroimy, to, no, to będziemy w kolejce do połknięcia nas przez Rosję i to, co tutaj jeden z telewidzów mówił, że nie pakujmy się do tej wojny, ale no to nie, Ukraina też nie chciała w tej wojnie uczestniczyć, a uczestniczy i Polska może być kolejnym
pytanie,
kosztem.
Czy chcemy być dalej rozgrywani. Panie profesorze, słowo tak, na podsumowanie.
Tak, ja bym tu jeszcze nawiązał do tego, co pan powiedział o tych sąsiadach. No oczywiście z sąsiadami dobrze jest mieć dobre relacje, no ale do tanga trzeba dwojga. Na razie Niemcy właściwie są w jakimś sensie agresorem wobec nas, bo
jakieś relacje trzeba mieć, jakoś obłaskawić nawet takiego niedźwiedzia, prawda? No, takiego siłacza.
Oczywiście, no ale to trzeba zmusić go też do uznania naszych warunków. Z Rosją, no, znaczy ja nie twierdzę, że nie ma w Rosji czy w Niemczech ludzi, którzy myślą i z którymi można by ewentualnie przy lepszej koniunkturze rozmawiać, bo są tacy ludzie, no są też Niemcy bardzo, bardzo przyzwoici, no jak słyszę kardynała Millera ostatnio wywiad na temat Polski, prawda, to miód na serce i człowiek od razu się cieszy, że są tacy Niemcy, którzy mówią tak mądrze, ale no, żeby prowadzić dialog, no trzeba też warunków, trzeba też chęci drugiej strony. Ja tylko tu jeden z naszych rozmówców tak bardzo ubolewał, że te stosunki z Rosją są tak zamrożone, także stosunki gospodarcze. Proszę Państwa, no nie przesadzajmy. To nie była wielka, to nie jest wielka tragedia. Handlowaliśmy trochę wieprzowiną, prawda? Handlowaliśmy jabłkami, handlowaliśmy tam różnymi warzywami. To oczywiście była strata dla rynku, ale ona już nastąpiła w 2014 roku po pierwszych sankcjach za zajęcie Krymu polskich. I tu wielkiej tragedii nie ma dla polskiej gospodarki, więc no zachowajmy pewne proporcje.
Szukajmy
rozwiązań. No rozwiązaniem są zmiany w Rosji, jest zaprzestanie agresji przeciwko Ukrainie. Wtedy to i relacje polsko-rosyjskie ulegną poprawie.
Bardzo dziękuję panowie za spotkanie, za rozmowy. Nasi goście, profesor Wojciech Polak, zastępca przewodniczącego kolegium IPN, dziękuję, i Piotr Biegalski, nauczyciel historii, filozofii, religii.
Dziękuję bardzo.
10 ELO w Toruniu. Dziękuję też i państwu za uwagę. Zapraszamy. Będziemy temat jeszcze w Radiu Maria kontynuowali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.